gość Radia Lublin.
A tym gościem dzisiaj jest europoseł profesor Mirosław Piotrowski. Serdecznie witam w studiu.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora.
Miło mi. Rozmawiać będziemy dzisiaj o dwóch kwestiach zasadniczych, czyli o tym, co dzieje się wokół budżetu, kolejnego budżetu Unii Europejskiej, tak zwanych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Powiedziałbym, że Bruksela pod tym względem nie jest cichym miejscem, cały czas coś się dzieje i to bywa, że kontrowersyjnego, najczęściej kontrowersyjnego. Druga część naszej rozmowy, chociaż od niej właściwie zaczniemy, będzie dotyczyła programu Łącząc Europę, bowiem w tym programie również uczestniczy, przygotowując opinię, właśnie nasz gość, profesor Piotrowski. Ale zacznę od zupełnie czego innego. Panie profesorze, dokładnie prawie dwa lata temu, to był 11 października 2016 roku, w Parlamencie Europejskim otworzył pan, prezentował pan wystawę poświęconą drodze wodnej. E40. To również wiąże się z projektem Connecting Europe, czyli łącząc Europę. Tyle tylko, że chciał pan, żeby ta droga zaczynała się nad Morzem Czarnym w Chersoniu i prowadziła aż do Gdańska. Dwa lata minęły, niewiele się w tej kwestii dzieje. A dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że nie będziemy mieli również połączenia z Chersoniem nie tylko wodą, nie tylko rzekami czy kanałami, ale również połączenia lotniczego. Właśnie ogłoszono, że i do Chersonia Ukraina nie będzie miała połączeń z Lublina. Świeża informacja. Ukraińcy wycofują się z połączeń z lubelskiego lotniska. To wszystko związane jest z Łącząc Europę, z tym programem. Chcielibyśmy wszędzie wychodzić, wszędzie być, mieć dostęp do wszelkich miejsc. A tu do Chersonia, no daleko Chersoń, ale ani wodą, ani powietrzem.
Jeśli idzie o powietrze, no to ten argument, czy to pytanie proszę kierować do zarządu portu lotniczego w Lublinie, bo to w ich gestii należy łączyć miasta, które można połączyć, bo przecież te połączenia są. Natomiast jeśli idzie o sprawę wodną, czyli E40. Jak pan redaktor był łaskaw przypomnieć, przed dwoma laty zorganizowałem taką wystawę, a także była tutaj w telewizji Lublin i sprawa cały czas jest otwarta. Chcę powiedzieć, że ten szlak to wytyczałem nie ja, ale był to minister Gajda, który jeszcze nie był ministrem i otwierał tę wystawę w Parlamencie Europejskim i cały czas batalia o to trwa. Wspomniał pan redaktor również o opinii, którą w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego przedstawiam w imieniu naszej Komisji Parlamentowi Europejskiemu, to chcę powiedzieć, że w raporcie dotyczącym Łącząc Europę, a idzie tutaj o następną perspektywę budżetową siedmioletnią, zapisano, że trzeba łączyć regiony nie transgraniczne, ale trzeba łączyć te najbardziej odległe, jak Guadeloupe czy inne, tak? Regiony peryferyjne. W związku z tym postanowiłem dopisać i przymusić niejako Komisję Europejską, wpisując właśnie drogi wodne i regiony przygraniczne, aby były ujęte w tej perspektywie. Także cały czas batalia o to trwa. Ja pozwoliłem sobie skoncentrować się w tym raporcie i w tej opinii na dwóch punktach. Jedno to właśnie łącząc Europę, drogi wodne i regiony graniczne, więc powtarzam, kwestia jest cały czas otwarta. I druga rzecz, Komisja Europejska i w ogóle wielu decydentów Unii Europejskiej chce odejść od węgla całkowicie, czyli dekarbonizacji i też przede wszystkim w tej chwili toczę bój z innymi europosłami o tym, aby w tym dokumencie znalazł się zapis, że idzie o obniżenie CO2, o stworzenie nowoczesnych technologii węglowych, pozwalających korzystać z węgla, ale jednocześnie nie zanieczyszczać środowiska, mając na względzie nasze kopalnie, przede wszystkim kopalnie Bogdanka.
Jeżeli połączymy te dwie kwestie, czyli drogę wodną i węgiel, który można zupełnie inaczej wykorzystywać niż tylko spalając go i emitując dwutlenek węgla do atmosfery, no to tu akurat jest doskonałe powiązanie. Transport wodny i w dodatku jakieś nowe technologie wykorzystania węgla chociażby do napędu, się mówi o zgazowaniu, czy innych kwestiach, ekologia to numer jeden w tej chwili w całej Unii, więc może uda się ten pomysł przeforsować.
Chcę do tego doprowadzić, jednocześnie zaznaczając, że właśnie dzisiaj w poniedziałek miało odbyć się głosowanie na Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie tej mojej opinii, ale opinie innych europosłów są tak rozbieżne, że przerzucono to za 2 tygodnie i ja trzymam się zapisu, który tutaj umieściłem, że w polityce zerowych emisji trzeba wspierać technologię czystego węgla, o czym mówi pan redaktor, czyli dodaje zgazowywania węgla w celu uzyskania wodoru jako paliwa XXI wieku, co również chcą czynić władze kopalni Bogdanki, nie tylko ich, ale wielu europosłów, zwłaszcza liberalnych, lewicowych, nastawionych jest do tego problemu ideologicznie. Po prostu węgiel nie, bo nie, w ogóle odchodzimy od węgla. No carbon to jest ich przesłanie i trzeba ten opór po prostu przełamać, stąd ten termin się oddala.
Mówił pan o Bogdance, tu raczej myślę, że Enea ma więcej do powiedzenia, bo sama Bogdanka by tylko dostarczała surowiec, ale z drugiej strony wodorem interesuje się również przecież potężna firma, jaką są zakłady azotowe, Grupa Azoty Puławy, i chciałaby ewentualnie, takie są rozmowy prowadzone, czy to kuluarowe, czy może już na bardziej zaawansowanym szczeblu, między Ursusem, który miałby produkować autobusy zasilane właśnie wodorem, a azotami puławskimi, żeby coś z tego wyszło. No oby się udało. Odbiegamy od tematu, ale to w zasadzie cały czas jest to samo pole działania.
Mówiłem o tym na forum Parlamentu Europejskiego stosunkowo niedawno, zwracając uwagę, że w ten sposób można wykorzystać węgiel, no i nie tracić miejsc pracy, angażować do tego ludzi. Problem jest tylko jeden, że umysły są zwinięte. Ja odwiozłem przed chwilą dziecko, moje najmłodsze, do szkoły podstawowej. Tam pani napisała im na pierwszej stronie, że po to, aby umysł funkcjonować, musi się rozwinąć, tak jak spadochron. Niestety umysły wielu europosłów, a także urzędników Unii Europejskiej są zwinięte w tej chwili. Wobec tego my możemy dyskutować, ale ich umysły powinny się rozwinąć. Sądzę, że do tego przyczynią się następne wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju przyszłego roku i ich zweryfikują, bo jeśli pan redaktor mówi o tym programie bardzo ważnym, łącząc Europę, a także może za chwilę budżecie, to trzeba sobie powiedzieć, że to nie ta komisja, która przedstawiła przed wakacjami projekt czy propozycję budżetu, będzie ją realizować. To nie ten parlament nasz będzie realizować, bo nasze kadencje się nie pokrywają, bo budżet jest planowany na lat 7, a my jesteśmy wybierani na 5 lat. Komisja również na 5 lat. W związku z powyższym to, co my w tej chwili planujemy, czy komisja proponuje, będą realizowali inni ludzie. I to jest wielki problem.
Podczas zakończonych w ubiegłym tygodniu kolejnych już dni regionów i miast organizowanych przez Komitet Regionów jako ciało doradcze dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Właśnie mowa była o tym, że Bruksela to nie są instytucje europejskie, że Bruksela to nie jest Europa, że to właśnie ludzie powinni stanowić się o tym, co dzieje się w Europie, i to idąc od dołu i pokazując ewentualnie przez siebie wybieranym przedstawicielom, którędy należy podążać, żeby na przykład w kwestii ekologii w 2030 roku osiągnąć pułap, do którego na razie zmierzamy, a jakoś na horyzoncie go specjalnie nie widać. Mówię w tej chwili o ekologii. Także tutaj działania są współbieżne. Ale przejdźmy właśnie do budżetu, bo i o budżecie była podczas tego tygodnia europejskich regionów i miast mowa, i tam bardzo wyraźnie artykułowano, że to mieszkańcy, 510 milionów, powinni stanowić o tym, na co wydawać pieniądze. A my mamy z tym problem w tym sensie, że są zakusy na to, żeby ograniczyć bardzo, bo co najmniej o 10% pieniądze na politykę spójności, czyli także pośrednio dla naszego regionu.
To zacznę od pierwszego punktu, czyli wyrażenie woli, że to mieszkańcy Europy, Unii Europejskiej powinni mieć wpływ na to, jak wydawane są pieniądze, jak kształtuje się polityka. Otóż wiadomo, że mieszkańcy od pewnego czasu naszego kontynentu dostrzegli, że obecne elity Unii Europejskiej prowadzą politykę całkowicie sprzeczną z ich interesem. I w tej chwili oni się budzą, czego dowodem są wyniki wyborów. We Włoszech chociażby Ruch Pięciu Gwiazd, Lega Nord, w tej chwili Liga, AfD, która jest drugą siłą polityczną w Niemczech, no i wczorajsze wybory w Bawarii, gdzie ta partia rządząca, bawarska CSU, uzyskała najgorszy wynik od 68 lat. To chyba jest sygnał dla rządzących w Brukseli, że ludzie, tak jak pan redaktor mówi, chcą, aby realizować ich wizję, a nie wizję eurokratów zamkniętych w bunkrze brukselskim. I to jest jedna sprawa.
Ale z kolei, panie pośle, jeżeli przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Tajani, wychodzi w trakcie debaty, właśnie gdzie są przedstawiciele samorządów z całej Europy, wychodzi po prostu, bo ma inne spotkanie. Jest przywoływany przez przedstawiciela jednego z samorządów belgijskich, że to jest po prostu niegodne zachowanie. A on mówi, że ma inne spotkanie i wychodzi. No to jak możemy mówić tutaj o współpracy?
To po prostu świadczy o układzie, który panuje w Unii Europejskiej. Otóż Europejska Partia Ludowa, do której należy CDU, CSU, ale też chadecy włoscy, objęła wszystkie stanowiska, zarówno szefa Parlamentu Europejskiego, tak jak pan Tajani, szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i szefa Rady Europejskiej Donald Tusk, bo on nie jest kandydatem rządu polskiego, tylko pani Merkel i tego układu. I oni mają w garści wszystkie stanowiska i czują się pewnie, powiedziałbym nawet butnie. Stąd też następne wybory do Parlamentu Europejskiego, mam nadzieję, że zweryfikują ich postawę i wracam do tych umysłów. Ich umysły będą musiały się otworzyć pod naporem ludzi pieszczotliwie nazywanych populistami w tej chwili, tak? A jeśli idzie o budżet i te cyferki, które pan redaktor przywołał, że to ma być 5% mniej na rolnictwo, 7% mniej na spójność.
Nawet 28% mniej na europejską politykę rozwoju regionów, obszarów rolnych.
To prawda, bo w skali ogólnoeuropejskiej ma być to 7%, ale jeśli popatrzymy, ile Polska otrzymywała ze spójności, a ile teraz otrzyma, to będzie to 20-kilka% mniej. I na to nie ma zgody. Ale moim zdaniem najbardziej niebezpieczny jest jeden zapis, który ma warunkować wypłatę środków europejskich od spełniania kryteriów praworządności. A ono jest zapisane w ten sposób, że Komisja Europejska może wstrzymać te środki ze względu, cytuję, na uogólnione braki. Czyli nie ma tu jasnej definicji, co to jest. Uogólnione braki. Jeśli zobaczymy, że Komisja Europejska deklaruje, iż jest ciałem politycznym, to, jak sądzę, przedstawi taką agendę uogólnionych braków, które nie odpowiadają politycznym kryteriom wyimaginowanym w tymże gremium. Jeśli jeszcze jedno zdanie powiem, jeśli na przykład Francja od wielu lat ma szczegółowe braki, myślę o deficycie budżetowym przekraczającym 3% PKB, co jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a pan Jean-Claude Juncker odpowiada, no bo to jest Francja, to może. Więc jeśli nie reaguje na szczegółowe braki, to jak będzie reagowała na uogólnione braki i co to właściwie jest?
To ja jeszcze tylko dodam na szczęście, że reprezentujący te właśnie samorządy regionalne i miejskie szef Komitetu Regionów, pan Lamberts, powiedział wyraźnie podczas konferencji prasowej, że on nie zgadza się i członkowie KOR-u się nie zgadzają na to, żeby jakiekolwiek miasto, jakikolwiek region i mieszkańcy jego cierpieli z powodu jakichkolwiek decyzji politycznych podejmowanych przez kogo innego. Cierpieli w sensie finansowym, no ale to pośrednio i społeczne. Jedno zdanie tylko.
Oczywiście to są bardzo szczytne deklaracje, tylko jaką siłę ma za sobą ten pan? Tak naprawdę decyduje arytmetyka, czyli Europejska Partia Ludowa, do której należy w tej chwili Platforma Obywatelska i PSL, plus socjaliści i do tego na przyprzążkę liberałowie Giffarhofstadta, mają większość. I tego typu politycy mogą wypowiadać te szczytne słowa, ale co z tego wynika? Po prostu trzeba zmienić ten układ w Parlamencie Europejskim, a to pozwoli zmienić w ogóle Komisję Europejską, o co zabiegają tacy politycy jak Viktor Orban, jak Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, jak Matteo Salvini, wicepremier Włoch i minister spraw wewnętrznych, notabene z którym bodajże 2,5 roku byliśmy w jednej grupie politycznej.
I zabiegał o to również europoseł profesor Mirosław Piotrowski, który dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję bardzo.